Raz, dwa, trzy. To było to? Radio Satysfakcja. Stop. Key to Love wykonał John Mayall z zespołem Blues Breakers z towarzyszeniem Erika Claptona na gitarze. Witam Państwa w drugiej odsłonie programu Radio Satysfakcja i pytam właśnie dyżurnego redaktora pana Arkadiusza Kozłowskiego, jaki zdaniem jego jest klucz do miłości.
Kluczem do miłości, proszę pana, to jest dobry obiad. Jest schabowy, jest kapusta, są ziemniaki.
Czegoś innego mogłem się spodziewać.
Nie, miłość. Miłość. Ja po prostu, jak żona mi podaje schabowego z kapustą i ziemniakami, to miłość jest all over the world. Wokół all nas. Right, ja po prostu, right. Wie pan. No, pan dopiero się uczy życia.
To niewątpliwie. No. Muszę panu powiedzieć, że nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona odsłona Erika Claptona jako gitarzysty. Ten John Mayall wydobył z niego jakiś taki drapieżny ton, którego później nie uświadczymy.
Tak, on różne tony próbował z siebie wydobyć, ale tak nie do końca był przekonany, jakie te tony
chce. Tak, to prawda. Niby w zespole Cream jest jego okres największej świetności. Dla mnie tak naprawdę on swoje najlepsze lata miał, gdy był najbardziej nieszczęśliwy. Taki to paradoks, czyli gdy nagrał tę słynną płytę Leila.
Tak, ja też uważam, że
to jest coś niesamowitego.
Płyta.
Natomiast tej płyty nie znałem wcześniej, chociaż jakby ta okładka, na której siedzą sobie
wszędzie.
Panowie, ona jest wszędzie. Jest też John, młodziutki John McVie z zespołu Fleetwood Mac. I w końcu skusiłem się, żeby zaznajomić się z tym klasykiem. I nie żałuję.
I wydał pan 40 zł?
Nie, 20.
Idzie pan w oszczędności, widać, że lato.
I proszę państwa, bardzo zachęcam, jeżeli by jakimś cudem ktoś jeszcze nie słyszał płyty Johna Mayalla z towarzyszeniem Erika Claptona, bardzo zachęcam, bo jest to muzyka ognista, ale nie taka zniewalająca. Dużo jest też w niej przestrzeni. Pasuje na lato jak ulał.
Zaraz wrócimy, ale mamy telefony. Pogasły. Pan Rafał jest. Panie Rafale, z panem musimy porozmawiać. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry, panie Gerardzie.
Dzień dobry pana.
Witam. Ładna sobota dzisiaj, piękne słoneczko, nie jest za gorąco, tak umiarkowanie, także 23 stopnie, także dosyć miło, przyjemnie.
A jak tam u pana dzisiaj z hot dogami, bo słyszałem w naszym radio, że dzień hot doga jest.
No ja właśnie też to słyszałem.
No i jak? Kupił pan sobie jakiegoś tam gdzieś?
skąd przyszła kiełbasa, no więc kiełbasa z Niemiec przyszła do Stanów. Tego nie wiedziałem, to tak? Już kiełbas w radio no. Dowiedziałem, no właśnie.
Ale wie pan co, ja myślę, że ten hot dog to najważniejsze jest te sosy w tej bułce. Tam nawet jakby pan patyka wsadził, to by się zjadło. To, jak tak, jest tak, dobry sos typu, typu siedem wysp, albo zaraz cię zaduszę sos.
Albo coś tam. Czoskowy no. Jest też dobry, nie? Z czoskiem jest
no ale wie pan, jak to z czoskiem jest.
No to tak potem jedzie.
No, no tu jest porada taka, mam, że zapach czosku i cebuli z rąk usunie wtarta w dłonie mielona gorczyca. Jak pan się w gorczycę zaopatrzy mieloną, idzie wtedy kupić sobie hot doga i wtedy sos czoskowy jest do wzięcia.
Albo można wziąć jakiś paprykowy, ostry i potem tak ze spokojem...
Ten, wszystko taki, można.
Żółty napój taki z tym pianką można potem,
no, tak jest. No już się pan rozpędza, więc no. Pozdrawiamy.
Tak, dzisiaj w kalendarzu tak. Sobota i w moim kalendarzu, tym zjaranym, co mam na 4 złote, co mówiłem. No. Więc dzisiaj imieniny obchodzą, u mnie są tylko 3 imiona. Elżbiety, no. Malwiny no. I Teodora.
No widzi pan. A mam dla pana, na przyszły rok niech pan pomyśli, gdyby pan ten kalendarz za 4 złote, który kupił pan w styczniu, kupił pan w czerwcu, to on by kosztował złote 50.
Aha,
a, no tak, widzi pan. A,
no tak.
Jaka oszczędność?
Nad tym nie pomyślałem.
No niech pan sobie to przemyśli, weekend długi.
Ale nie widziałem już tych kalendarzy.
No wiem, że już tam, no dobra.
Nie widziałem, ale może się w kącie gdzieś by mieli w księgarni.
Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No dobrze. A mamy jeszcze jakiś telefon? Jeszcze? Mamy jeszcze jeden. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Francisco przed 11 pytał pana ulubionego harfistę. Ja pamiętam Andreasa Follenbeidera.
A, oczywiście. Tak, tak. O, tak.
Wielka gwiazda kiedyś to była.
Doskonałą płytę Down to the Moon. Tak. 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 Polecam.
Tak,
pozdrawiamy. Dziękuję za świetną muzykę.
Dziękujemy także bardzo. Za obecność razem z nami.
Tak, pana kolejny. Andreasa musimy kiedyś przypomnieć.
Halo?
Dzień dobry,
panie Krzysztof.
No z tym Majalem to tak wie pan, no. Kiedyś miałem taką płytę z Best of John Mayall, chyba moja pierwsza płyta Johna Mayalla, akurat mi wpadła The Best of, a nie któraś z kolei. I tam właśnie było Key to Love. Bardzo, to nawet był pierwszy utwór na tej płycie. Bardzo mi się to podobało z tymi saksami, fajny aranż. I bardzo mi się podobało. Zresztą na tej płycie był i Peter Green i nie tylko zresztą. Zresztą Petera Greena zawsze wyżej wstawiałem od Claptona.
O, ja też się zgodzę
wspaniały,
z tym.
Wspaniały tak. Gitarzysta. Fajnie, dziękujemy bardzo.
Jeszcze tu muszę powiedzieć na początku, panowie mówiliście, że tak jakby z kontekstu wynikało, że utwory Beatles mieliby grać, czy graliby Rolling Stones. No przecież oni grali.
Grali, na początku
Men, no
dali.
To co? No to, i to jest utwór Lennona McCartneya i oni tym zdobyli sławę. Więc
zgadza się. Tutaj, no grali. No, oddajemy honor. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, dziękujemy bardzo. No to wracamy do rzeczywistości. Tak, proszę pana nie minie,
muszę
no.
Tutaj państwu powiedzieć, że pan Arkadiusz przygotował jakiś nie wiadomo jak celny strzał.
Celny. Najpierw przypytam go drobne. Tak. Imiona.
No to imiona pan Rafał świetnie
powiedział. Ale jeszcze dzisiaj są imieniny Odona.
O piękne
imię. To chyba jakiś ten był Odon. To był chyba ten, wie pan. Wikingowie.
Aha, tak.
Odon. Innocenty. Teodor jeszcze był.
Był.
No. Czy chce pan przysłowie? Dzisiaj jest ludowe.
Tak.
Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewą się znaczy szwank i uroda. Mhm. Rozumie pan
kto to wymyślił? Doda.
Tak. Doda plus przyroda. Mhm. No dobrze, no to teraz pytanko jakieś urodzinowe, czy nie? Nie, no to już panu dzisiaj podaruję, bo długo mówimy. Ja mam z kartkę, ktoś nie wydarł z piątku.
No i co tutaj na tej kartce jest?
Rewelacja jest.
Tak, słucham.
Likwidacja brzydkich zapachów. I uwaga, proszę państwa. Panie Pawle, pan się skupi, bo to jest bardzo ważne. Nieprzyjemny zapach w kuchni zlikwiduje skórka pomarańczy lub kilka łyżek zmielonej kawy wysypanej na rozgrzaną płytę kuchenną. No proszę.
Tak.
Skórkę pomarańczy na rozgrzaną płytę, a potem tę skórkę można już przeloną wykorzystać do różnych rzeczy, wie pan. Mhm. To coś dla pana, bo pan lubi pan ryby?
Tak.
No, tylko ryby piły.
A ja ryby jadły. No, no, dobrze, słuchamy.
Tak. Przykry zapach gotowanej ryby zneutralizuje dodana do gotowania łyżka mleka. A kto te ryby gotuje? Przecież smaży się.
No, chyba. Oczywiście.
No. No i tu przechodzimy już do clou.
Tak.
I teraz. Czosnek, cebula był, proszę pana. I to jest ten hit. I to jest bardzo ważne. Ja spojrzę, no to w butach pan jest, bo ja jestem w lekko sandałach. To są tak zwane lekko sandały, bo trochę sandała, trochę buta.
No. Nieprzyjemny zapach z butów.
Nieprzyjemny zapach obuwia.
Tak, ja wiem. Trzeba tam nie skórkę pomarańcza, tylko takie normalne pomarańczko włożyć do tych butów i jak się przydepnie, to wtedy rozchodzi się po całym bucie ten przyjemny zapach pomarańcza.
Za dużo horrorów pan oglądasz. Brzydki zapach obuwia pomogą zlikwidować torebki z herbatą pozostawione na kilka dni w butach.
O.
A to nie koniec, proszę pana. Bo potem te torebki bierze pan, zalewa wodą i ma pan herbatę z prądem. To był mój dowcip.
Myślę, że powinien pan prowadzić taki kącik porady zdrowotno-jedzeniowo-życiowe.
Porady bez ogłady.
Tak, tak.
No dobrze, ale żeby torebki z herbatą do butów.
No,
wie pan, no, to równie
dobrze. Mądrość ludowa.
No, można tam karpia wcisnąć,
tak,
nie?
Uh-huh.
No, też wchłonie.
A ja je sprawdzę w jakichś
jajo
takich
też można,
górskich.
Słyszę, pan tu mówi jajo. To tak. Jajo też można wsadzić, ale pytanie, czy gotowane, czy nie gotowane jajo.
Dobrze, sprawdzę w moich butach
górskich. A jakie pan preferuje jajo? Na twardo, czy na
jajecznica, miękko? Proszę pana.
No, to, tak, czy ja pana rozumiem. Pytam o rozbite jajo?
Tak,
nie,
tak.
Ja pana pytam o jajo.
Ja pana pytam o pit. Rozliczyłem.
Wypełnione,
tak. Zdecydowanie na twardo.
Na twardo.
Tak. A pan?
Ja w ogóle nie lubię jaja.
Ale mnie pan wprowadził w koński róg.
No. No dobra. No,
wracamy w takim razie do Johna Mayela, zespołu Blues Breakers z towarzyszeniem Erika Claptona na gitarze. Bardzo mi się podoba też to na tej płycie, że ona jest bardzo różnorodna, jak na rok 1966. Mamy wręcz korzelne rhythm and bluesy, ale mamy
gorzelne?
Też... Gorzelne, korzenne. Gorzelne. Natomiast mamy też utwory ciążące ku... popowi.
Wakacje, utwory ciążące są bardzo ważne. Dużo się dzieje.
I jeden z nich, Little Girl, właśnie w tej chwili wybuchnie. Prosimy.
Radio Satysfakcja Ekstra. Zapraszają Arkadiusz Kozłowski i Gerard Nowak. Sobota, godzina 21.
can control myself. Defense is down and you got me shaking. You got me so that my nerves are breaking. Control myself. I've got this feeling that's inside of me. It makes me think of how things used to be. It makes me feel alright. With you at night, and we love, and we love.
Drodzy Państwo, w tych sobotnich spacerkach przez historię starszej muzyki raz po raz natykamy się na rocznice przykre. Co jest naturalne, bo muzyka jest odzwierciedleniem życia, a ono przecież usłane różami nie jest. Do dat przykrych należy 3 lipca roku 1971, kiedy to na skutek przedawkowania narkotyków zmarł w Paryżu frontman grupy The Doors, Jim Morrison. Jego grób na paryskim cmentarzu Père Lachaise wiecznie popstrzony jest graffiti hołdowniczym, co odróżnia go od tysięcy monumentalnych, mieszczańskich nagrobków. Wiecznie też palą się tam lampiony, leżą świeże kwiaty, bo dla publiczności rockowej Jim to postać w pewnym sensie wiecznie żywa. A dla nas dzisiejsza rocznica to okazja do przypomnienia na tym smutnym przykładzie nie jak gwiazdy rocka jaśnieją pełnym blaskiem, lecz jak gasną. Bo mamy oto 2 lipca 1971 roku i Jim wieczorem przeczołgany i znękany kolejnym dniem w długim maratonie alkoholowo-narkotykowo-nikotynowo-awanturniczym, Jim idzie się wykąpać. Nalewa wody do wanny, zanurza się w wodzie, poleży sobie w pianie tak jak lubi. Jego dziewczyna, która dzieli z nim mieszkanie, Pamela Corson, znajdzie go następnego dnia w wannie, tyle że już martwego. Lekarze, policja. Oficjalne dokumenty stwierdzają śmierć z przyczyn naturalnych, co mówi niewiele, bo organizm Jima był nienaturalnie wycieńczony i chłopak umrzeć mógł właściwie na byle głupstwo. Sekcji w każdym razie nie przeprowadzono i zaczęły się szerzyć legendy. Mawiano, że przed tą fatalną kąpielą w pobliskim klubie przedawkował heroinę. Nawiasem mówiąc, Jim panicznie bał się zastrzyków i herę zawsze wdychał. No, może tym razem powąchał jej za dużo. W jego stanie o mimowolne przedawkowanie wcale nie było trudno. Fantastyczne hipotezy się mnożą. Morrison zafascynowany był francuskim poetą przeklętym Rimbaud. Ten w pewnym momencie nagle porzucił poezję, by zniknąć gdzieś w czeluściach Afryki. Może więc Jim upozorował swoją śmierć i teraz popija drinki z palemką w towarzystwie Elvisa i Michaela Jacksona na jakiejś wysepce na Pacyfiku. Ale to raczej nie wchodzi w grę, bo Jim nie miałby już sił, by przedsięwziąć jakąś poważniejszą operację życiową. Od Pameli trudno się było dowiedzieć czegokolwiek, ponieważ zaraz wyjechał wyjechała do Stanów, gdzie dawała coraz wyraźniejsze oznaki, powiedzmy, rozchwiania psychicznego, a po paru latach zmarła, przedawkowawszy heroinę. Z tym, że z tym porównaniem do Rimbaud o tyle jest coś na rzeczy, że Jim nie był bynajmniej zwykłym rock'n'rollowcem, któremu przewróciło się w głowie od sukcesów i od pieniędzy. Jim czytał znacznie więcej niż jego koledzy estradowcy i wytrwale próbował pożenić muzykę rockową z wielką literaturą Stanów i Europy. Udowodnił, że rock może opowiadać daleko więcej niż o pierwszej miłości, o złamanych sercach czy o kłopotach w szkole. To ostatecznie on wprowadził do swoich songów temat śmierci. W jednym z wywiadów Morrison mówił: poezja ma wiele wspólnego z muzyką. Kiedy piszesz wiersz, musisz osiągnąć stan umysłu, w którym muzyka wprawia cię naturalnie. Mówię tu o jej hipnotyzujących właściwościach. Trzeba otworzyć się na ten stan, w którym dojdzie do głosu podświadomość. Podziwiam poetów, którzy umieją wyjść na scenę i po prostu wyrecytować wiersz przed publicznością. Dla mnie to trudne zadanie, ale muzyka znacznie mi je ułatwia, daje poczucie bezpieczeństwa. A w Paryżu Jim zrozumiał, że dalej już się nie da, że rok nie powie już więcej niż powiedział, przynajmniej jego ustami. No, załóżmy, że tak było. I przyjrzyjmy się, jak wyglądały te ostatnie, przedśmiertne, paryskie miesiące Jima Morrisona. Do Paryża przyjechał, gdy w Stanach skończył się już jako koncertujący rockman. Wiadomo, że do tego trzeba żelaznego zdrowia, a on był tak wycieńczony tym rock'n'rollowym stylem życia, że podczas kolejnego koncertu w Nowym Orleanie w połowie piosenki po prostu zawisł na mikrofonie, po czym położył się nieopodal i zasnął. Więc w marcu 71 Morrison z Pamelą są już w Paryżu i próbują układać sobie życie od nowa. To znaczy jadą na grzeczną wycieczkę na południe Francji, potem do Hiszpanii, do Maroka, na Korsykę, no jak to amerykańscy turyści. Z tym, że od turystów różni ich to, iż Jim nie umie się rozstać z butelką i z prochami. Wracają do Paryża, a tu Jim wyrusza w tango po knajpach, brata się z najgorszymi ochlejpusami, którzy chętnie postawią whisky słynnemu rockmanowi. Takie eskapady trwają po kilka dni, zlewają się w jeden ciąg bez początku i końca. Czasem do domu odwozi go karetka, czasem policja. A tu jeszcze przyplątała się depresja, z której muzyk usiłuje wyjść przy pomocy więcej niż ryzykownej chemii i zaczyna się tak zwana betoniarka, czyli ciąg alkoholowo-narkotykowy, z którego Jim już niemal nie wychodzi. Nie wie, gdzie jest, co kto do niego mówi, czego ludzie od niego chcą. Czasem w tym stanie przyłącza się do jakiegoś ulicznego paryskiego grajka i z nim razem śpiewa swoje wielkie przeboje. Ludzie go oczywiście nie poznają. Czasami ktoś rzuci monetę jeszcze jednemu zapijaczonemu kloszardowi. I to są ostatnie koncerty, jakie wielki Jim Morrison, epokowa postać z historii rocka, daje w swoim krótkim życiu. Jeszcze jeden występ, jeszcze jedna pijacka piosenka na rogu ulicy i pozostanie po nim postument na pięknym, cichym cmentarzu Père Lachaise.
Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants to the power, dog men and their mean women, pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. Take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
Stay with me.
Proszę Państwa, kontynuujemy wspomnienia o Bogdanie Łuszkiewiczu, liderze grupy Sztywny. Chłopcy z Placu Broni oczywiście. W zeszłym tygodniu właśnie muzycy Sztywnego Palazji wspominali lidera Chłopców z Placu Broni. Dzisiaj kontynuacja. Marcin Rzyski rozmawia z Francem Dredhunterem.
Nie wszyscy wiedzą, że mój aktualny rozmówca był Państwo w wielu istotnych dla polskiej sceny rockowej w ogóle zespołów. Deuter, prawda, Tilt, tak. Czy też Pudelsi. No to są już takie trzy nazwy, które powiedzą wiele.
Jeszcze dorzuciłbym do tego Homotlist, bo to jednocześnie jak gdyby się wszystko działo w pewnym momencie.
Myślę, że jeszcze bardziej zaskoczę teraz naszych słuchaczy, gdy powiem o epizodach z takimi grupami jak Budka Suflera czy Baim.
No to prawda, kurczę, to wszystko jest prawda. Po płycie z Tomkiem Lipińskim, z Tiltem i w międzyczasie płytą Kora i Pudelsi. Trzymałem faktycznie taką propozycję. Mówiąc szczerze, nie pamiętam nawet, co się złożyło na to, że zostałem zaproponowany do przyjazdu do Lublina, do Budki Suflera. I mówiąc szczerze, trudno tą współpracę nawet w jakikolwiek sposób odnotować w swoich archiwach, ponieważ nic się tam takiego nie wydarzyło. A to też za sprawą Andrzeja Pietrasa, męża Beaty Kozidra, który w błyskawiczny sposób mnie przejął w Lublinie.
Czyli z Budki Suflera do Baimu.
Tak, bardzo, bardzo szybko się to odbyło, więc w ciągu, wydaje mi się, tygodnia, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście doprowadziło to do wielu skandali.
Skandali?
No wręcz, bo Budce bardzo tam zależało, żeby jednak wyruszyć w trasę, a ja miałem tydzień na podjęcie decyzji, gdzie chcę grać. I mówiąc szczerze, świętej pamięci Romuald nie przyjmował do wiadomości za bardzo, że ja nie chcę już w tej Budce grać i że chciałbym zupełnie robić coś innego, ale to za sprawą tego, że Robek w ogóle nie przyjmował takiej możliwości, że można pisać piosenki, że można coś komponować i w ogóle w jakikolwiek sposób się udzielać. To z kolei kompletnie mi nie odpowiadało i to wszystko się pojawiło już podczas pierwszej rozmowy. Natomiast otrzymałem, że tak powiem, gwarancję, że mogę zająć się pisaniem piosenek i mieć realny wpływ na życie zespołu, skład zespołu i wszystko, co jest z tym związane. No to było niebywałą dla mnie atrakcją i kontynuacją tego planu sprzed tego radia z Zielonym Oczkiem, gdzie można było pisać piosenki i umieszczać się na listach przeboju.
No właśnie, i chwilę później jest pan w Baimie i jeśli dobrze rozumiem, dostaje pan wolną rękę, żeby coś napisać i pisze pan jeden z największych przebojów w ogóle w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli Jezioro Szczęścia.
No bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za takie docenienie. Oczywiście wydaje mi się, że jest wiele innych piosenek, które zasługują na miano takich przebojów, ale faktycznie udało nam się tą piosenkę zrobić. Do paru innych przyłożyłem też tam rękę. Bardzo dobry czas, bardzo dobrze go wspominam. Beata i Andrzej, fantastyczni ludzie. Świętej pamięci Jarek Kozidrak, brat Beaty, też postać niezdudzinkowa. Także był to okres bardzo, bardzo dobry dla mnie.
Chciałbym, kończąc już ten wątek tiltowo-bajmowy, powiedzieć głośno i wyraźnie też przy naszych słuchaczach, że gdyby nie pan, to może w ogóle dziś nie słuchalibyśmy w radiu piosenek zespołu Tilt, prawda?
No, nie chcę oczywiście, ja nie lubię mówić o sobie w kontekście jakichś wielkich wyczynów, jeżeli chodzi o to, ale faktycznie w roku 85, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Lipińskim w klubie Hybrydy, wtedy Tomek nie grał ciężkiego punk rocka, ale była to muzyka jednak punkowa. Ja miałem w głowie zupełnie coś innego, dlatego że już zastanawiałem się właśnie nad tymi piosenkami i okazało się po pierwszych dwóch spotkaniach, że tak naprawdę interesuje nas to samo, czyli pisanie fajnych piosenek, tym bardziej, że tłumaczyłem, że nie należy zmieniać tekstów, tylko warstwę muzyczną troszeczkę inaczej potraktować.
Mniej sprzężeń, tak?
No nawet nie o to chodzi, bo ja bardzo lubię mocne brzmienie i tak dalej, ale już wtedy miałem jakiś taki zmysł i wydawało mi się, że żeby osiągnąć sukces w pewnym sensie komercyjny, należy się po prostu... Ja będąc punkowcem nawet w 80 czy którymś roku, to dla mnie największym punkowcem był Gehuta. Zupełnie inne jak gdyby podejście do muzyki. No nie musiało być to wyrażane poprzez po prostu
hałas
i ostre granie. Wydawało mi się, że można dotrzeć do większej grupy ludzi, stosując zupełnie inny podkład muzyczny. Wydaje mi się, że to się tutaj sprawdziło.
Mamy tydzień z chłopcami z Placu Broni. Może spróbujemy sobie przypomnieć, jak to się w ogóle zaczęło, bo to też jest taki kolejny, wydaje się, naturalny punkt, prawda, w pana życiu. Spotyka pan kolejnego człowieka, który no, pisze po prostu super piosenki.
No, to prawda. Miałem bardzo dużo szczęścia, że los połączył mnie z takimi ludźmi jak Boguś, Tomek Lipnicki, Maciek Maleńczuk, czyli cały czas miałem do czynienia naprawdę z bardzo dobrą literaturą, to było wszystko bardzo dobrze napisane. No i Bogdan. Bogdan, osobna zupełnie historia, dlatego że pomimo, że byliśmy z jednego miasta, poznaliśmy się stosunkowo późno, bo dopiero w roku 90, tak naprawdę blisko. Chociaż ja byłem na koncercie w 87 roku bodajże w Chrzanowie, gdzie wtedy początki stawiał też zespół Wtedy Pal Azji i tam Bogdan był obecny, że nie wspomnę o takim epizodzie, który miał miejsce w 87 roku. Wtedy właśnie nagrywaliśmy płytę z Korą jako Pudelsi i któregoś wieczora, przygotowując podkłady u niej w domu, siedzieliśmy we dwójkę z Korą, coś tam robiliśmy i do drzwi dzwonek, nagle tutaj już podchodzi Kora, tam zamknę na drzwi, zaczęła się jakaś rozmowa i wchodzi z powrotem, mówi, że byli piękni młodzi chłopcy i prosili ją o wsparcie i zespołu do występu w Jarocinie. No, to był właśnie Boguś Miśkiewicz, który zostawił wtedy kasetę wraz z kolegami. Po latach zawsze wspominaliśmy tą historię, bo jednak te parę lat nam gdzieś uciekło, a dopiero w 90 roku się poznaliśmy. Mieliśmy bardzo prosty układ, który zawarliśmy już na samym początku naszej współpracy. Powiedział mi tak, Francuś, w zespole jesteśmy we dwóch, ale piosenki piszę ja. Ja powiedziałem, to oczywiście, jeżeli ktoś stawia na samym początku tą sprawę bardzo wyraźnie, to można się zgodzić na to, albo można się nie zgadzać, prawda? Ja się na to zgodziłem, dlatego że z kolei na moje barki spadła cała jak gdyby organizacja zespołu, zajmowanie się wszystkim, co jest związane z zespołem. No po prostu podzieliliśmy swoje kompetencje na tego, on pisał, zresztą bardzo dobrze, ja nie miałem żadnych po prostu tutaj zastrzeżeń. Ja byłem jedną z pierwszych osób, które recenzowały utwory, które Bogusz pisał, dlatego że wspólnie spędzaliśmy czas, nawet przez okres pierwszych dwóch lat pomieszkiwaliśmy razem. Później zresztą też trochę nad morzem, bo cały czas ta łączność była, w związku z czym te piosenki mi grał. Piosenkę Kocham Cię na przykład zrobiliśmy siedząc ze dwójkę na bas i fortepian. Co słychać, bo linia basu jest rozbudowana, a fortepian jest dominujący. Także pracowaliśmy nad tymi utworami. Ale mi się bardzo podoba, gdyby mi się cokolwiek nie podobało, to bym nie pracował Bogusiem i z każdym innym artystą, dlatego że po prostu to takie miałem podejście i takie podejście do dzisiaj jak gdyby mam.
W porównaniu do większości twórczości rockowej w naszym kraju, to jednak to była delikatna, prawda, taka twórczość, jednak piosenki delikatne, wrażliwca.
Taki był po prostu Bogdan. No, tutaj dużo mówimy o Beatlesach. Bogdan bardzo lubił Boba Dylana. Potem po 90 roku interesował się amerykańską muzyką. Potem Oasis i inne zespoły. No to wszystko w tą stronę. Te inspiracje przeważnie można było usłyszeć bardziej na koncertach niż na płytach, dlatego że płyty były dosyć mocno przemyślane. No, po płycie Krzyż każda płyta była po prostu mocno analizowana i była taką wypadkową tego, co Bogdan faktycznie myśli, co by chciał zrobić, co myśli o muzyce. Nie było w tym żadnego przypadku. I był człowiekiem delikatnym i wrażliwym. Stąd też taka muzyka.
Jednego dnia usłyszałem zespół Chłopcy z Placu Broni z fortepianem i smyczkami. Kolejny etap, taki utwór. Nie chciałem śpiewać tej piosenki.
Nie chciałem śpiewać tej piosenki.
Przepiękny.
No tak, no to tutaj nawet były dwie wersje. Krótka, która ma chyba 8 minut i długa, która ma 12 minut. W zasadzie Bogdan od samego początku miał taką wizję. Nie zawsze były środki na realizację i możliwości. Nagraliśmy ze Smykami wcześniej płytę Kocham Cię też, przecież Jezioro właśnie i piosenka Kocham Cię. Już tam udało nam się pozyskać orkiestrę, potem koncert w Teatrze Słowackiego. Podobna sytuacja. Miał takie, bardzo mu się to zawsze podobało. Patetyczne dźwięki. Mm-hmm. Też odebrał, pamiętajmy, wykształcenie klasyczne. Grał na klarnecie, chodził do szkoły muzycznej, także gdzieś to wszędzie, gdzieś to zawsze, wiem o tym dobrze też jako osoba uczęszczająca do szkoły muzycznej, że zawsze gdzieś to się obija, te instrumenty, z którymi mieliśmy kontakt w szkole.
W niektórych tych piosenkach tak troszeczkę pobrzmiewa taka smutna nuta, ale wy byliście przez 10 lat razem i może pan nam teraz powiedzieć, czy to był tak naprawdę wesoły człowiek jednak.
Bardzo, bardzo wesoły człowiek, imprezowy i na pewno nie był to smutny, zgrzędliwy osoba. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywna postać. Piosenki odzwierciedlają troszeczkę tą lustrem duszy, prawda? Coś tam cały czas poszukiwał prawdziwej miłości, poszukiwał miejsca na ziemi. Tak mi się wydaje, że po prostu w tych piosenkach jakaś taka wewnętrzna jego nuta się odzywa. Natomiast w życiu, tak powiem, codziennym to fantastyczny kompan, przyjaciel, bardzo wesoła osoba. Uwielbialiśmy żartować i należeliśmy do krakowskiego klubu Złośnicy.
Plan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. Kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Może więcej lat trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne pani, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. Może więcej, może więcej lat trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość.